Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona. O krainie Twe już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubione. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Oto Słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwałem Twoje potomstwo na wieki i tron Twój na wszystkie pokolenia. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem. Wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe będzie moje z Nim przymierze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, ażeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przed nimi anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które biły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlem i zobaczymy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy ją ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Myślę, że wielu z was albo już to zrobiło, a jeśli nie, to zrobi przed Wigilią, że sięgnie po poemat Boga Człowieka Marii Waltorty, żeby sobie odświeżyć wszystko i wzruszyć, mieć swoistą ucztę przed ucztą. Tak wczoraj zrobiłem, mając zamiar przygotowywać znowu katechezę na dziś związaną z tajemnicą Bożego Narodzenia. Muszę powiedzieć, że już któryś raz czytam to, ale za każdym razem jakiś szczegół nowy, jakby nowy. Tym razem uderzyło mnie to, że Józef wrócił do swego domu dziwnie przygnębiony, wręcz wstrząśnięty. Maria to zauważyła i pyta go, jaka jest przyczyna tego. On odpowiada: wiesz, na drzwiach synagogi jest dekret Cezara. No ale ty w takim stanie tuż przed rozwiązaniem jesteś. I nie widzę rozwiązania problemu. I był naprawdę strapiony, ogromnie. Ale Maria od razu pomyślała Pismem Świętym, że prorok Michał w rozdziale 5 mówi, że w Betlejem ma się narodzić Mesjasz. Józef smuci się, Maria się cieszy w sercu, ale nie objawia tego, tylko pociesza Józefa. Nie martw się. Jeżeli Bóg tak dopuszcza, to Bóg zadba o nas. Owszem, jedziemy wielką niewiadomą, ale przecież On czuwa nad swoim Synem, którego nam daje. Tymczasem po ludzku scenariusz był fatalnie napisany przez opatrzność, pozor po ludzku patrząc. Później dopiero się okaże, że był genialnie napisany ten scenariusz. Oczywiście, że nas obowiązuje to, co przekazuje nam Duch Święty w Ewangelii Łukasza. I tak jak już wczoraj mówiłem, zasygnalizowałem, dziś przypomnę jeszcze raz i dokończymy, bo dzisiaj znowu ten sam model się powtórzył. Pojawienie się archanioła Gabriela, a później ogromnej ilości aniołów, zwiastowanie poprzedzone słowem: nie lękajcie się. I znak do rozpoznania. I w tym słowie znak jest katecheza. Wczoraj wspomniałem, że Łukasz, który pisał może jakieś 40 lat po tym wydarzeniu narodzenia Jezusa w Betlejem swoją Ewangelię, po zmartwychwstaniu, już życie tętniło, życie chrześcijańskie tętniło w gminach, szczególnie poza terenem Palestyny, w krajach ościennych. I gdy Łukasz chciał to wszystko z woli Ducha Świętego ująć, opisać, zrozumiał, że to narodzenie Jezusa jest tak wielkim wydarzeniem na naszej planecie, na naszym globie, że oto Bóg przychodzi do ludzi rozwiązywać ludzkie problemy, że w związku z tym wydarzeniem chce zabrać głos i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Ja to nazwałem tryptykiem. ale to jest pragnienie, żebyście w związku z tym wydarzeniem posłuchali Ojca, wydarzeniu, które jest na początku Ewangelii Łukasza, że w świątyni, gdy Zachariasz pełni swoją funkcję kapłańską, objawia mu się archanioł Gabriel, uspokaja go, nie lękaj się, zwiastuje dobrą nowinę, a później znak, będziesz niemy. I mówiłem wczoraj, że Bóg Ojciec chciał powiedzieć, będzie ciężko temu, który przyjdzie niebawem, którego Twój Syn będzie zapowiadał. Tylko dlatego, że ani sami nie trzymali się mapy przyszłości. Mapy przyszłości, Ksiąg Świętych. Boże, przez Boga napisanej mapy. Na czym zbawienie będzie polegało? Jak będzie wyglądał Mesjasz? Nie czytaliście tego. Zaniedbaliście Słowo Boże. Mnie uczyniliście niemym, niemową. A ja zawsze jako ojciec z dziećmi chciałem mówić, zwłaszcza w tak ważnych sprawach jak los człowieka. I szatan niestety wykradł słowo. Księgi Święte, szczególnie proroka Izajasza, ich spotkanie z Mesjaszem było spotkaniem w momencie, kiedy zainicjowała publiczną działalność, częściowo udane, radosne, a częściowo rozpaczliwe, okrutne, aż pomówienie ze wcieleniem Belzebuba. I Bóg Ojciec, który chce do nas przemówić, uważajcie, nie czyńcie mnie niemym. Jako Ojciec chcę z wami rozmawiać. I rozmawiam poprzez Księgi Święte. Oczywiście, że gdyby nie było grzechu pierworodnego, mielibyśmy głos wewnętrzny. Prorok Jeremiasz zapowiada w rozdziale 31, chyba od wiersza 31, o tym, że w epoce Ducha Świętego nie będziecie się nawzajem pouczać, bo Duch Święty będzie was uczył w waszych wnętrzach. Czyli wygląda na to, że będziemy mieli głos wewnętrzny wszyscy. Będziemy indywidualnie prowadzeni przez Boga. Ale Księgi Święte po grzechu pierworodnym zaistniały, przepraszam za porównanie, trochę jak protezy. Jak protezy dla naszej duszy. Jako pewne modele, według których Bóg działa i chce działać w naszym życiu. I zawsze mnie zdumiewa, że ludzie, gdy chodzi o sprawy takie, te doczesne, przejawiają pewien geniusz poznawczy. Tyle rzeczy wspaniałych odkrywają w świecie materii, w świecie życia, tajemnicy życia itd. A gdy chodzi o Pismo Święte, to od razu odtrącają, mówi, to jest za trudne. Nie chce nikt sobie tutaj trudu zadać. Za trudne. I to upomnienie Boga Ojca jest aktualne. Nie zmuszajcie Boga do milczenia, bo wtedy nasze spotkanie będzie spotkaniem pełnym bólu. A co chciał powiedzieć archanioł Gabriel, gdy w Nazarecie zwiastuje Maryi? Tutaj już zabiera głos druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży. Mówiłem, że w momencie, kiedy Maria jako człowiek w imieniu rodziny ludzkiej wypowiada fiat, niech się stanie w moim życiu wszystko według Ksiąg Świętych, to również w łonie Trójcy Świętej, Syn Boży, to samo mówi, niech się stanie. Tajemnica zbawienia świata. Czyli w tym samym duchu wypowiada i Jezus, który staje się człowiekiem, i Maria, czyli są jedno, są jednością. I że nie ma syna bez matki i matki bez syna. Gdy Maria powiedziała fiat w Nazarecie, Bóg otrzymuje człowieczeństwo, żeby mógł być barankiem Bożym. Ale Maria od razu podczas tego zwiastowania jest posłana, żeby zobaczyć, co się kryje za tym znakiem. Również Elżbieta poczęła. Okazuje się, że Ten, który jest w jej łonie, chce swojej matce powiedzieć: nie jesteś tylko moją mamą, moją matką, ale matką Jana Chrzciciela. Wprawdzie poczęła go fizycznie Elżbieta mocą Ducha Świętego, ale ty zrodzisz go duchowo, żeby był zdolny do misji. I to będzie twoja misja w stosunku do wszystkich, wszystkich tych, którzy we mnie uwierzą. Będziesz rodzić duchowo. Dlatego Jezus mówi, że wszystkie jej przywileje, które Bóg jej dał, wolność od grzechu, wspaniały słuch na Boga, dyspozycyjność, to wszystko, te przywileje Maryi właściwie Bóg nam dał, jako dzieciom, żeby mogła być naszą matką i nas zrodzić, Jezusa Chrystusa. Jezusa Maria rodzi fizycznie, ale nas, poczynając od Elżbiety, od Jana Chrzciciela, nas wszystkich rodzi duchowo. Nas rodzi Boga, obecnia Boga. W związku z tym nie trzymajcie jej na bocznym torze, jako doczepki. Jak grzech zaistniał z powodu pary ludzkiej, tak z kolei zbawienie będzie dziełem pary ludzkiej. I to jest może powód, to o tym powie trzecia część Apokalipsy, dlaczego z kolei jest taka mała owocność dzieła Jezusa Chrystusa po 2000 lat. Niby zbawieni, ale nasza wiara jest na poziomie wiedzy, informacji, a nie wydarzenia. No i znowu Archanioł Gabriel w dzisiejszej Ewangelii przez to wydarzenie, zwiastowanie pasterzom na polach betlejemskich, znowu Duch Święty zabiera głos. Nie bójcie się, zwiastuje dobrą nowinę. Oni ledwie słyszeli coś tam, że ma przyjść jakiś Zbawiciel, Mesjasz. Nie gramat niby. To oto znak dla nas. Znajdziecie niemowlę owinięte w pluszki, leżące w żłobie. Jeśli w żłobie, to wiemy już gdzie. Gdy wtargnęli w życie świętej rodziny, nie w tak pięknej szopce, jakie są w kościołach, tylko koszmarnej, cuchnącej, brudnej, zimnej, odrażającej. Dlatego te szopki jakby uchylają problem. Są taką atrapą, która nie odpowiada rzeczywistości. Uchyla pytanie. Że Bóg przychodzi do ludzi, to zrozumiałe. To nie dziwi. Ale dziwi i wstrząsa, dlaczego w takich okolicznościach, co chciał przez to powiedzieć. Gdy wtargnęli w życie świętej rodziny, musieli się tłumaczyć. Opowiedzieli wszystko dokładnie, co przeżyli i że anioł im powiedział, że mają iść. I wtedy dopiero święty Józef i Maria to, co mówili, przeżywali jako zwiastowanie, że wcale Bóg nie zaniedbał ich przyjęcia, że to nie jest zaniedbanie z jego strony, szczególnie Józef, który i podczas drogi, i wtedy, kiedy nie mógł znaleźć miejsca w Betlejem, cały czas czuł się winny, niewiarygodnie zestresowany, cierpiący, wstrząśnięty. No i wreszcie tak koszmarne warunki. I pytanie, czy ja nie popełniłem jakiegoś błędu. Maryja też na pewno była wstrząśnięta, że zwłaszcza już po narodzeniu Jezusa. I teraz, kiedy pasterze opowiadali to, zwiastowali, Bóg wyreżyserował takie okoliczności. W związku z tym, Józefie, nie czuj się winny, że czegoś nie dopatrzyłeś. Tak chciał Bóg. Mario, nie martw się. Bo ci pasterze nie tylko przyszli i jak gdyby duchowo rozwiązali wszystkie pytania, które ma Józef i Maria, ale przynieśli pomoc realną, jak czytaliście, ewentualnie przeczytacie sobie, i żywność, i owieczkę, która nie tak dawno poczęła i miała mleko, i zadbali i lepsze okrycie dzieciątka Jezus. Stali się przyjaciółmi. I oczywiście od razu powiedzieli, jeden z nich powiedział, widzę możliwości przyniesienia was do mojej pani, której owce pasą. Cierpieli tylko po to, żeby ci ostatni, odtrąceni, przekonali się, że Mesjasz ich kocha, Bóg ich kocha. Ludzie ich nie kochają, odmówili im i swojej ludzkiej miłości, Bożej miłości. A to oto oni są wyróżnieni. Że jednak jest prawdą, że Bóg przychodzi do ostatnich zawsze, najpierw, żeby ci ostatni szli do pierwszych. A to już wtedy gorzej. Maria rozważała w swym sercu. Myślę, że przypomniały mi się słowa księgi proroka Izajasza, rozdział 40. Niech się podniosą wszystkie doliny, wszystkie góry, wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niesiną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa, wołaj i rzekłem, co mam wołać. Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, wiewnie kwiat, gdy na nią wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, wiewnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Że przychodzi Bóg, który poprzez to, co uczyni w krzyżu i zmartwychwstaniu, wszystkich uczyni równymi w sercu Boga Ojca. Nie ma wielkich, nie ma jestem święty, bezgrzeszny, a ty grzeszny. Wszystkich zrówna na zasadzie wywyższenia, przepuszczenia przez tymczę zmartwychwstania. Rozważała w swoim sercu i miała empiryczny dowód. Po zmartwychwstaniu wiele, wiele lat upłynie, zanim znatnie Ducha Świętego Łukasz objawi nam katechezę Ojca, Syna i Ducha Świętego. To w związku z katechezą Ducha Świętego jak gdyby zapowiada to, co widzimy we wszystkich czterech Ewangeliach. Wszyscy chorzy, biedni, ułomni, dotknięci cierpieniem idą za Jezusem i wołają, Synu Dawida, ratuj mnie, pomóż mi, wolni mnie z trądu, sprawdź mi przejrza, Synu Dawida, i dołączają do rodziny Jezusa Chrystusa, nowego Dawida. Jezus nie tylko im daje zdrowie ciała, ale też daje im radość odkrycia Mesjasza w sobie. Natomiast inni tylko czyhali na Jego życie. Chcieli Go podchwycić, mówię, oskarżyć. Pasterze nie mieli problemu, czy mają grzechy, czy nie mają. Oni chłonęli miłość, która ich przemieniała. Natomiast ci, którzy czyhali na życie Jezusa Chrystusa, byli bezgrzeszni. Cóż Ty możesz nam dać? I to jest ponadczasowy dramat objawiony w Księgach Świętych, że dzisiaj też Jezus spotka w świątyni wielu bezgrzesznych. Dwa razy do roku pojawią się jako wierzący, ale nic więcej. To ich serca są zatłoczone jak ta gospoda, w której nie było miejsca. Mimo, że Józef tłumaczył ważne racje. Będzie okazja dla wielu, wielu tylko do tego, żeby urozmaicić sobie szarą codzienność. Ale kto naprawdę uklęknie przed Bogiem, który stał się dzieckiem, dziecka nikt się nie boi. Moje życie do Ciebie należy. Ponieważ przychodzące dziecko mówi, przychodzę, by Ci dać życie Boże. Daj mi życie swoje, ludzkie, człowiecze, takie, jakie ono jest. Nie dziwi fakt, że Bóg przychodzi do ludzi, bo taka jest natura miłości. Pragnie zjednoczenia. Ojciec chce być jedno z dziećmi, właściwie w dzieciach. dopełniły się dwa wielkie dążenia Boga ku człowiekowi, by go napełnić mądrością, miłością, bo w tym świecie bez Boga jest bardzo ciężko. I dążenia człowieka ku Bogu, bo człowiek wyczuwa, że dopiero w Bogu odnajdzie tożsamość. To jest to, o co mi chodziło całe życie. Ale zaskakuje sposób. I ten sposób przyjścia Boga do ludzi jest, ma być przedmiotem naszej kontemplacji. Nikim nie gardzę. W związku z tym, czy ty masz kogoś, kim gardzisz? Nie wywyższyłem się jako Bóg nawet przed pasterzami. Czy aby się nie wywyższasz, czyż nie masz gorszych od siebie do kłasie. A pasterze by nam powiedzieli, nie mylcie szczęścia z posiadaniem majątku, z posiadaniem władzy, bo dzisiaj tylko podręczniki wspominają Cezara Augusta. Jezus się urodził w ruinach dawnych stajni domu rodzinnego Dawida. Cała wielkość rodu Dawida minęła, ale obietnice zostały. Wielkie obietnice zostały. Wszystko minie. Dlatego u proroka Izajasza są te słowa: trawa usycha. Wszystkie wielkie autorytety doczesne, wszystko usycha. Biegnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Ono niesie życie. Nie szukajmy życia tam, gdzie go nie ma. Szukajmy tam, gdzie ono zostało nam dane. Jako że spotkamy się w imieniny świętego Jana Apostoła, czyli po drugim dniu świąt, właściwie, jeśli pamiętacie list pasterski biskupów polskich, to uroczystość świętego Szczepana jest świętem niezobowiązującym, ale my zachowujemy tradycję. W imieniu świętego Jana Apostoła spotkamy się znów tutaj. Natomiast wam chcę złożyć życzenie fragmentem listu do Filipian świętego Pawła Apostoła. Radujcie się zawsze w Panu. Jeżeli ktoś nie ma w sobie radości, to znaczy tam za mało Pana. Z tego wynika. Jeszcze raz powtarzam. Radujcie się. Bo szatan bardzo kocha smutnych. No i jak on ich kocha. I dostarcza powodów do smutku. Niech będzie za wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. On się już zbytnio nie troszczy. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł wasze serc i myśli w Jezusie Chrystusie. Powód radości, co Bóg dla nas w Jezusie. Powód smutku, co my dla Boga. I z tym przekrętem trzeba walczyć. My dla Boga, my nigdy nie dorośniemy do tego. Natomiast Bóg dorasta w swoim miłosierdziu do tego, kim nas chce mieć.